Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
25 minut pozostało do godziny 10. Michał Pocześniak, dzień dobry. W zastępstwie Iwony Wysockiej, Ludzie i pieniądze na antenie Radia Gdańsk. I moi goście w studiu, Mateusz Marmołowski, prezes CTAAI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I na łączu telefonicznym Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Witam Państwa, dzień dobry.
Panowie, szwedzka Straż Przybrzeżna poinformowała dzisiaj rano o kolejnym, czwartym już wycieku gazu w uszkodzonym gazociągu Nord Stream. Dwa z czterech wycieków znajdują się w wyłącznej szwedzkiej strefie ekonomicznej, pozostałe po stronie duńskiej. Główne gazociągi uszkodzone. Czy to sabotaż, czy to celowe działanie, no nie wiem, na przykład ukraińskich sił specjalnych? Maciej Wośko.
Cały czas nie wiemy i wydaje mi się, że długo jeszcze nie dowiemy się oficjalnie, co tak naprawdę wydarzyło się, czy kto stoi za tym sabotażem. Wiemy dzisiaj już na pewno, że doszło do eksplozji, czyli że jest to sabotaż. Ktoś celowo wysadził i przedziurawił oba gazociągi. Natomiast możemy dzisiaj jedynie domniemywać, kto zyskuje najwięcej. To, co wiemy, to to, że Rosja od wielu miesięcy próbuje zdestabilizować rynek gazu w Europie i używa Nord Streamu również. Wspomnę tylko, że w lipcu doszło do rzekomo planowanej awarii czy naprawy Nord Stream 1, ograniczenie dostaw gazu przez Nord Stream 1 o 60%. To wszystko gdzieś tam wskazywało na to, że Rosjanie będą mocno grać surowcami w celu zdestabilizowania sytuacji gospodarczej, ekonomicznej w zachodniej Europie. I wygląda na to, że to jest bardzo wyraźny sygnał. Możemy zrobić wszystko, możemy nawet wysadzić Nord Stream 1. Jeśli potwierdzi się, że stoją za tym Rosjanie, to mamy taki bezpośredni, wyraźny sygnał. Jesteśmy w stanie wojny i to wojny gospodarczej, takiej pełnoskalowej wojny gospodarczej, zmierzającej do tego, żeby pozbawić Europę Zachodnią dostaw surowców. Nie tylko na czas wojny na Ukrainie, ale również w przyszłości. To jest z kolei argument, który gdzieś tam się też pojawia, że jeśli za tym atakiem, za tym aktem terroru tak naprawdę stoją siły, czy to zachodnie, czy amerykańskie, czy ukraińskie w końcu, to jest wyraźny sygnał też, że nie ma i nie będzie powrotu do takiego business as usual z Rosją, że to jeszcze wiele, wiele lat zajmie, zanim Europa będzie mogła powrócić do handlu z surowcami z Rosją. Co oznacza dla Europy, głównie dla Niemiec, tyle, że te wysiłki w poszukiwaniu dostaw surowców będą w tej chwili zintensyfikowane, a cena gazu będzie rosła. Widzieliśmy ten po tym pierwszym wybuchu 20% w ciągu jednego dnia cena gazu na giełdach wzrosła.
Czy to oznacza, że ten sygnał to jest nowa faza wojny? Nie boimy się niczego, jesteśmy w stanie zniszczyć nawet własną infrastrukturę, by wywrzeć nacisk na Zachód. Bardzo mocny krok. Jaki może być w takim razie kolejny? Mateusz Marmołowski.
W technice kryminalnej mamy pojęcie motywu i tutaj myślę, że wszyscy wiemy, kto mógł mieć największy motyw, właściwie moment i sytuacja geopolityczna, w której to się wydarzyło, jest dosyć oczywista i pewnie nigdy się prawdy do końca nie dowiemy, bo autor tego sabotażu zapewne wyprze się tych czynności. Myślę, że Rosjanie są w stanie posunąć się dosyć daleko i niestety mam taką obserwację przez rozmowę z zachodnimi z kolegami czy kontrahentami, że oni chyba dopiero teraz przejrzeli na oczy i zrozumieli, do czego zdolni są Rosjanie. Bo przez wiele lat traktowali wschodnią Europę, a zwłaszcza Rosję, jako cywilizowany naród, jako ludzi słownych, a w tej chwili chyba zaczynają rozumieć, że to była błędna strategia. Więc mam nadzieję, że to kolejne wydarzenie spowoduje, że przejrzą na oczy i po prostu gruntownie przemyślą swoją strategię, choćby mam tu na myśli Niemców przez ostatnie lata.
Nas te eksplozje bezpośrednio nie dotyczą, no ale wydarzyły się blisko, dość dopiero co otwartego przecież gazociągu Baltic Pipe. Czy mamy się czego obawiać, redaktor Wośko?
One w pewnym sensie nas też dotyczą, bo jeżeli można dokonać takiego sabotażu na gazociągu Nord Stream, to może to być też rodzaj ostrzeżenia sygnału wysłanego przez Rosję. To samo możemy zrobić z gazociągiem Baltic Pipe, który no, ta koincydencja związana z dniem, w którym nastąpiły pierwsze wybuchy i otwarciem Baltic Pipe, no, trudno uznać ją za przypadkową, więc wydaje mi się, że to jest takie ostrzeżenie, taki też, tak należałoby to czytać, taki sygnał, że no właśnie wszystko możemy zrobić i to rzeczywiście no, mam wrażenie, że Zachód dopiero teraz, zgadzam się z przedmówcą, budzi się, zresztą Niemcy budzą się od 24 lutego co jakiś czas, odkrywając kolejne elementy tej gry, o której myśmy mówili przez wiele lat.
No to tak, odkrywanie...
Rozmowę z ówczesnym prezesem PGNiG, Piotrem Woźniakiem, który mówił, no nie wiem, ze 3 lata temu w kontekście Baltic Pipe, że z Rosjanami nie wolno podpisywać żadnych kontraktów, bo oni tych kontraktów nie będą dotrzymywali. Pamiętam, że wtedy ta wypowiedź tak, odbiła się dosyć szerokim echem, bo no też sami nam również było trudno przyjąć tak drastyczne podejście. Dzisiaj okazało się, że i prezes Woźniak, i Piotr Naimski, minister Piotr Naimski, którzy tak mocno parli do tego, żeby Baltic Pipe powstał i został uruchomiony w tym roku, no mieli pełną rację.
No miejmy nadzieję, że w Baltic Pipe nic nie będzie zagrażać, że do niczego takiego nie dojdzie. Zobaczmy teraz, jak wygląda sprawa rynku energii elektrycznej w Polsce. Sejm skierował do dalszych prac w komisjach projekt ustawy o zamrożeniu cen energii. Jeśli ten projekt przejdzie, niższe rachunki za prąd zapłacą gospodarstwa domowe, które zużywają rocznie do 2000 kWh. Będą też wyższe limity dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, z kartą dużej rodziny, czy dla rolników. Czy to dobry krok, czy powinny być kolejne? No bo mówimy tutaj o pewnym zużyciu, które no, będzie przekraczane lub też nie będzie. Ja się obawiam tej sytuacji, że na przykład gaz będzie bardzo drogi i w tym momencie będziemy dogrzewać się tymi elektrycznymi, licząc na to, że ta cena będzie zamrożona. Ale tutaj liczniki wskażą nam przekroczenie kolejne. Mateusz Marmołowski. No,
żadna interwencja w cenę albo w postaci ceny gwarantowanej, tak jak to się dzieje z węglem, maksymalnej ceny, limitów. To wszystko jest ręczne sterowanie rynkiem, co zwykle źle się kończy.
Czy mamy inne wyjście w tej chwili?
Nie mamy, tylko mamy wybory za rok i nie mamy trochę wyjścia. Przepraszam, nie my, tylko politycy nie mają wyjścia.
My ich wybieraliśmy, więc możemy tak mówić.
Tak, i właściwie niezależnie kogo wybierzemy, to historia jest taka sama. To znaczy przed wyborami nikt nie będzie ryzykował utraty elektoratu, a najłatwiej jest utracić elektorat w momencie, kiedy nam jest zimno albo jesteśmy głodni. No i to jest jeden z tych czynników. Także, tak jak pan mówi, prąd będzie pewnie wykorzystywany. Ten limit nie jest wysoki, natomiast myślę, że dla mieszkańców miast, którzy mieszkają w mieszkaniach, To jest limit wystarczający. Natomiast jeśli ktoś ogrzewa dom albo po prostu mieszka w domu gdzieś dalej, zapewne tego prądu zużywa więcej, więc to nie wystarczy.
No tutaj planowane są specjalne dodatki, między innymi właśnie dla tych, którzy zużywają prąd elektryczny do pomp ciepła. To będą jednorazowe dodatki w wysokości do 1500 zł. Redaktor Maciej Wośko, czy coś jeszcze można zrobić, by te nieuniknione podwyżki w związku z sytuacją światową, w związku z wojną, z cenami paliw, były mniej dotkliwe dla Polaków?
Ja już wielokrotnie wyrażałem taki pogląd, że w czasie kryzysu, a już tym bardziej w czasie wojny, wojny ekonomicznej, której jesteśmy uczestnikami, dobrze mieć rząd opiekuńczy, rząd, który uczestniczy w grze gospodarczej i no, dba o to, żeby ci najbardziej zagrożeni skutkami tego kryzysu obywatele poradzili sobie. Jeśli chodzi o ten system budowania ceny energii i limitów, to jest o tyle, myślę, że warte uwagi, że po raz pierwszy od dawna mamy system nagradzający pewne zachowania czy pewne oszczędności w wykorzystaniu energii, w ogrzewaniu, w korzystaniu z energii elektrycznej, a nie kary za przekroczenie tych limitów. To myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Miałem okazję rozmawiać na temat właśnie choćby systemu EU ETS, który jest tak naprawdę karą, a szukamy sposobów na to, żeby raczej nagradzać sposoby zmierzające do tego, żeby tej energii jak najmniej wykorzystywać. Dzisiaj jesteśmy pod ścianą, bo musimy po prostu mniej energii wykorzystywać, musimy ostrożniej to traktować, bo ceny energii niezależne od polskiego rządu i polskich firm szaleją w całej Europie i nie wygląda na to, o czym mówiliśmy przed chwilą, nie wygląda na to, żeby
to się zmieniło.
W najbliższym czasie cokolwiek się zmieniło, więc ja tutaj powiem tak, wydaje mi się, że to pierwszy krok, ale możemy się spodziewać pewnie na początku przyszłego roku kolejnych kroków w miarę rozwoju sytuacji, w miarę potrzeb. Tutaj liczyłbym rzeczywiście na duże wsparcie, zwłaszcza dla tych grup najbardziej dotkniętych, najbardziej poszkodowanych.
Mateusz Marłowski.
Ja tylko dodam, że sami, tutaj się nie zgadzam, sami sobie psujemy gospodarkę w pewnym sensie, dlatego że przez takie dopłaty, przez modyfikację stawki VAT na benzynie, przez dopłaty, dodatki 14, 15, 17 emerytury, za chwilę właściwie 24, co w ogóle jest majstersztykiem, żeby nie podwyższyć emerytury, tylko powiedzieć, że robimy ich dwa razy więcej. No i jeśli z jednej strony podwyższamy stopy procentowe i staramy się namówić w ten sposób ludzi do oszczędzania, a z drugiej strony dopłacamy do paliwa, dopłacamy do prądu, no to w dużej skali no, sami ze sobą walczymy, więc jest to droga donikąd.
I takie zdanie też
się... Ja tylko mogę powiedzieć tyle.
Oczywiście.
Pozostawienie, widzieliśmy, co się działo na rynku paliw na początku wakacji i co się działo z cenami paliw. Pozostawienie ich procesom gospodarczym, procesom ekonomicznym, bo nie powinniśmy ingerować w procesy gospodarcze, no doprowadziłoby do potężnych problemów wielu, wielu ludzi, wielu firm, wielu...
I większej, większej inflacji.
Więc no, wydaje mi się, to trochę jest takie pytanie zawsze jak w sytuacjach rozmów o wakacjach kredytowych. Co gorsze, czy sytuacja, w której kredytobiorcy będą musieli poddać kredyty i no, dojdzie do wielu problemów ze spłatą kredytów, czy należy kredytobiorcom na przykład pomóc w tym, żeby przeszli ten najtrudniejszy czas. Ja raczej jestem zwolennikiem wsparcia i no mówię, ta sytuacja, której jesteśmy świadkami od wielu lat, gdy rząd i gospodarka rządowa, instytucje rządowe stały się rzeczywiście uczestnikami procesów gospodarczych, jest w takiej sytuacji, w sytuacji kryzysowej jak najbardziej zrozumiała i korzystna.
Panowie, ostatnie pytanie, kończąc ten temat. Pieniądze na te dopłaty mają się pojawić z nowego podatku. Podatek miałby objąć duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób, ma wynosić 50% od nadwymiarowych zysków. Nie jest jeszcze jasne i sprecyzowane ten pomysł. No ale jak panowie oceniacie taki ruch? Mateusz Marmołowski.
No, tak się kończy socjalizm i tak się kończą właśnie takie dopłaty. To znaczy, jeszcze wracając na sekundkę, te dopłaty do kredytów, wakacje kredytowe, to jest kolejny taki pomysł, który psuje sektor bankowy i przedsiębiorcy cierpią z tego tytułu, bo są likwidowane kredyty przedsiębiorcze, bo banki nie są w stanie się utrzymać. Więc jeśli chodzi o ten podatek, to jest pewna nowość zaprezentowana przez pana Sasina, który właściwie zarówno niezgodny jest z konstytucją z uwagi na to, że działa wstecz, nie do końca określony, natomiast cel jest prosty, zabrać bogatym, dać nam wszystkim, wyborcom.
I ostatnie zdanie na ten temat, Maciej Woźko.
Tak zwany windfall tax, czyli podatek od nadzwyczajnych zysków, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością firmy, przedsiębiorstwa czy biznesu, nie jest niczym nowym, jest produktem dość często wykorzystywanym, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w krajach skandynawskich, więc tu nie byłbym zaskoczony, gdyby rzeczywiście udało się wprowadzić podatek od zysków, które przyszły w związku z kryzysem, w związku z wojną, a nie są bezpośrednio zależne od działalności firmy.
Panowie, co z tym podatkiem okaże się i to pewnie niedługo. Już wiemy na pewno, że zaległości Polaków wobec sądów, jak wynika z Krajowego Rejestru Długów, przekraczają 755 milionów złotych. To zaległości związane z zapłatą grzywien, nawiązek i kosztów sądowych. Rekordzistą jest 49-letni mieszkaniec Wejherowa, który jest winien polskiemu wymiarowi sprawiedliwości blisko 76 milionów złotych. Jak to się dzieje, że takie długi pojawiają się w systemie? Mateusz Marmolowski.
Wydaje mi się, że powody naszego rekordzisty lokalnego mogą być dwa. Albo tak mocno kontestuje wyrok i jest nie zgadza się z nim. I
walczy z systemem.
Walczy z systemem, albo po prostu nie stać go na to, żeby to spłacić, bo choćby firma splajtowała lub wydarzyło się inne czynności. Nie znam zupełnie historii tego pana.
Tak, nie znamy tutaj szczegółów, no to są informacje niejawne.
Ciężko oceniać, natomiast kwota faktycznie robi wrażenie.
Co w takim razie, jeśli firma upada, nie możemy jej spłacić? Jakie powinny być poniesione przez właściciela koszty?
Mamy instytucję bankructwa indywidualnego, czy nie pamiętam dokładnie terminu, natomiast możemy upadłość konsumencka, tak. Przepraszam. Więc to jest jeden z mechanizmów. Drugi to jest wyprzedaż majątku firmy, jeśli taki powstaje. I to właściwie tyle, bo jeśli pan działał jako spółka prawa handlowego, no to właściwie o ile nie robił żadnych defraudacji na podatkach, na takich rzeczach, no to nie odpowiada za to osobiście. Pod pewnymi jeszcze rygorami. Natomiast indywidualnie, no to właściwie to jedyna droga, no bo 75 milionów złotych odpracować pewnie nie będzie łatwo.
Krajowy Rejestr Długów informuje także, że od początku 2019 do obecnego roku suma zaległości względem sądów zwiększyła się dwukrotnie, z 380 ponad milionów złotych do ponad 755. Te pieniądze powinny trafić do budżetu. Redaktor Maciej Woźko.
Tak, i tutaj mamy obraz tego, że niestety mamy cały czas problem z egzekwowaniem pewnych przepisów, wyroków, nakazów i kar. Ten problem dostrzegamy od wielu lat. Nie mówię o kwestiach związanych choćby na przykład ze ściągalnością alimentów, które co jest takim...
Tak, taki papierek lakmusowy pokazuje, jak to wygląda.
Jak trudno. No to, żeby prawo działało, żeby przepisy były przestrzegane przez obywateli, to prawo musi być egzekwowane, czy kary muszą być egzekwowane. Tutaj rzeczywiście jest problem. Problem trochę taki, jak często się mówi, jak jeżeli jesteś winny jakiejś instytucji 70 zł, 700 zł, to masz rzeczywiście problem. Jeżeli jesteś winien 70 milionów czy 700 milionów, to ta instytucja ma problem i tu rzeczywiście myślę, że tak by należało też spojrzeć na ten przypadek pana Zwejherowa, bo tu ewidentnie jest, nie znamy tego przypadku dokładnie, natomiast ewidentnie jest jakiś problem związany z egzekwowaniem naliczonych kar czy naliczonych opłat.
Czy ta dziura, no bo tak możemy nazwać w systemie, zostanie pana zdaniem zapełniona? Pan redaktor Wośko.
Znaczy to zawsze jest tak, że w systemie, czy to w systemie ściągania
podatków, tak.
Kar, podatków, opłat bankowych, no zawsze jest jakiś margines, który trzeba zakładać nieściągalności czy nieściągalnych należności i należności związanych z wnoszonymi sprzeciwami, trwającymi procesami, więc no ja myślę, że już sam fakt, że wiemy, ile, że ten system jest cały czas monitorowany, tutaj duża rola KRD choćby właśnie, to daje takie no, poczucie, że dobrze, no, pilnujemy tego, natomiast czy państwo tego pilnuje, ale no, na ile to się udaje, to myślę, że sytuacja związana z kryzysem nie pomoże.
Nie pomoże, a szkoda, bo te pieniądze w systemie by się przydały. Mateusz Marmowski.
Pytanie, jaki to jest procent całości? To znaczy, że to 755 milionów to jest 1% wszystkich zasądzonych kar. Czy może 10%? To jest istotne. No bo zgadzam się w pełni, że statystyka musi działać i pewne prawdopodobieństwo...
Że czegoś nie odzyskamy, tak.
Tak, zawsze istnieje. Są różne sytuacje, więc... W ten sposób bym to skomentował.
I tym komentarzem kończymy dzisiejsze wydanie programu Ludzie i Pieniądze. Bardzo dziękuję za udział. Redaktor Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Mateusz Marmułowski, prezes CTA AI. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.